Dzień dobry Państwu, Dorota Haller. Zapraszam na kolejny odcinek Halo Haller, czyli podcastu, w którym rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Dzisiaj moją gościnią jest kobieta niezwykła, która przez 9 lat zarządzała gigantycznym magazynem modowym, ekspertka od mody i urody, interesująca się zrównoważonym rozwojem. Zaraz będziemy mówić jeszcze czym. Witam serdecznie, Anna Jorgaś jest gościem moim Państwa.
Bardzo miło, witam Cię, Dorota.
Dzień dobry. Aniu, dla mnie zaskoczeniem trochę jest taki, można powiedzieć, kontrast w Twoim życiu, albo wyjaśnij, jeżeli tego kontrastu nie ma, mianowicie to, że przez 9 lat prowadziłaś gigantyczny magazyn modowo-uradowy, powiedzmy Glamour, byłaś naczelną tego magazynu, po czym Twoja droga zawodowa przeszła chyba w taką drogę bardziej, powiedziałabym, działającą społecznie. Tu nie mówię o tym, czy robisz projekty komercyjne, czy nie, tylko czynisz dobro, wybaczcie Państwo przesadę i taką trochę może pretensjonalne pytanie, ale zajmujesz się rzeczami, które wpływają na naszą planetę, na nasze życie. Skąd ten shift?
Wiesz co, ja nie powiedziałam, że to była rewolucja. To raczej była taka ewolucja i jakbyś była czytelniczką Glamoura na tym etapie, kiedy ja go robiłam, to byś...
Bywałam, ale
bywałaś,
nie stałam, tak.
Ale może niezbyt wnikliwie. Ale jakby moim celem, robiąc Glamoura, było to, żeby to nie było tylko pismo o modzie czy urodzie, ale także pismo, które opowiada o lifestyle'u i troszeczkę ono było skierowane do milenialsów, którzy, jak wiemy, są taką generacją, która potrzebuje... Nie powiem specjalnej troski, ale troszeczkę innego sposobu traktowania, myślenia, podawania innych treści. Więc to była ewolucja, tak naprawdę to zrównoważenie w świecie i ta potrzeba tłumaczenia świata i polepszania go w jakiś sposób, to gdzieś tam już będąc naczelną Glamoura ewidentnie we mnie była. Więc myślę, że to po prostu była jakaś konsekwencja takiej wybranej przeze mnie drogi.
Czy jesteś sobą i po prostu poszłaś w jedną ze stron, która Cię interesowała, no bo w magazynach takich jest szereg innych stron, które... I to jest takie pytanie, które już zadałam jednej z dziennikarek magazynu, takiego People Magazine z Alicją Szewczyk, którą rozmawiałam, która była w gali. Czy Ty nie uważasz, że takie magazyny, dzisiaj może już nie tak popularne jak kiedyś, dzisiaj jest to być może Instagram, promują pewien model życia, urody, mody, który jest modelem nieosiągalnym dla większości kobiet, szczególnie młodych kobiet, mówiłaś o milenialsach, i jest szkodliwy.
Wiesz co, jak najbardziej. Znaczy, ja myślę, że to, tak jak powiedziałaś sama, to kiedyś magazyny były autorytetem. I już za tych czasów, kiedy ja tworzyłam magazyny, one przestały być autorytetem. A autorytetem stał się internet, social media i influencerki. Które oczywiście promują kompletnie nierealny i wygląd, i styl życia. I myślę, że wcześniej były to rzeczywiście magazyny i jakby cały świat mody, który też promował kobiety, które no, na pewno nie miały nic wspólnego z przeciętnością, prawda? I to był jakiś taki punkt wyjścia afirmacyjny dla całej reszty społeczeństwa. No i nierealny i frustrujący, więc jak najbardziej. Natomiast wydaje mi się, że w momencie, kiedy internet przejął troszeczkę tą pałeczkę tego autorytetu, jeżeli chodzi o pokazywanie wzorców, magazyny weszły w taką niszę, która właśnie zrobiła taki shift w stronę takiego wspierania kobiet i bardzo dużo pisały o body positive, o tym, że możesz być jaka chcesz, dowiedzieć się, kim jesteś, i przynajmniej my w Glamourze staraliśmy się to tak bardziej wspierać te kobiety w tym, kim są i jakie są, i w takiej samoakceptacji.
A co ty sądzisz o takim ruchu body positive i tych wszystkich takich afirmacyjnych trendach teraz?
Wiesz co, ja uważam, że trzeba się lubić, ale żeby się lubić, trzeba się znać i trzeba się zaakceptować. Tak. Więc wydaje mi się, że wszystkie takie drogi do tego, które prowadzą do samopoznania, samoakceptacji, prowadzą do dobrostanu i szczęśliwości, więc są dobre. I oczywiście, że tego jest teraz bardzo dużo i ludzie mówią, że nie wiem, zaczniesz ćwiczyć jogę i będziesz szczęśliwa do końca życia. No nie, jakby wydaje mi się, że ten proces tak naprawdę samopoznania to jest niekończąca się droga. I już nam się wydaje, że coś wiemy i za chwilę okazuje się, że tak naprawdę to wszystko się zmieniło, ponieważ jest COVID, jest wojna, cokolwiek i musimy od nowa zaczynać. Więc wydaje mi się, że wszystkie takie nurty, czy drogi, czy narzędzia, które w jakikolwiek sposób pozwalają tak się zrozumieć lepiej, są jak najbardziej okej.
To jest piękne zdanie, aby się lubić, trzeba się znać. Co byś poleciła naszym słuchaczkom, co zrobić, aby się lepiej poznać po to, żeby się polubić?
Wiesz co, trzeba się obserwować. Ja myślę, że to jest taki kontakt ze sobą i na poziomie ciała, dlatego że bardzo dużo ludzi w dzisiejszych czasach jest w swoich głowach. I tam jest ciągła analiza. Nie jesteśmy tu i teraz. Jesteśmy w tym, co było, bo analizujemy, co się wydarzyło, albo w tym, co będzie, bo planujemy, co będzie. Mało tak naprawdę. Nie wiemy, co czujemy. Nie nazywamy swoich uczuć. Ile razy, powiedz mi, ty w ciągu dnia zadajesz sobie pytanie, jak ja się mam? Co ja czuję teraz?
No, mniej więcej nigdy.
No, mniej więcej statystycznie znajdujesz się w statystycznym.
Nie jestem z tego jakoś bardzo dumna. Teraz dałaś mi do myślenia, myślę, że naszym słuchaczkom też, że warto zapytać, jak ja się mam. No dobrze, Aniu, i co potem z tym robisz, z tym, jak się mam?
Nic. Jakby sama świadomość i samo takie poznanie i bycie ze sobą i rozumienie siebie daje ci mnóstwo możliwości. Jeżeli rozumiesz swoje emocje, znasz swoje emocje, nazywasz swoje emocje, to jakby ten całe takie menadżowanie tym światem emocjonalnym jest po prostu dużo prostsze, bo rozumiesz siebie i to nie jest tak, że nagle wybuchasz i nie rozumiesz, o co chodzi, albo nie wiem, wpadasz w depresję, ponieważ gdzieś tam została przekroczona jakaś cienka linia, bo nie miałaś kontaktu wcześniej ze sobą, więc myślę, że taki no, codzienny audyt swój i emocjonalny i też tego, co ja chcę, bo ludzie też, no wiesz, robisz plany, mówisz sobie, za 10 lat chcę być tak. prezesem banku i po 2 latach nadal idziesz w tą drogę, ale okazuje się, że jak sobie nad tym się zastanowisz, to wcale już nie chcesz być prezesem banku, bo teraz chcesz być, nie wiem, ogrodnikiem. I to jest ważne, żeby zadawać sobie to pytanie, czy to, dokąd idę, to jest na pewno to, dokąd ja w tym momencie chcę iść i to jest dla mnie ważne.
Jak do tego doszłaś, Aniu? Bo to jest niezwykle ciekawe, co ty mówisz. Natomiast to jest taka myśl, której ja bym cię spodziewała usłyszeć ją na przykład od psychologa, tak? Od kogoś, kto zajmuje się rozwojem. Czy ty zajmujesz się też rozwojem swoim? To wiem, że tak, ale no, również działamy obydwie jako mentorki w ramach fundacji Vital Voices. Ale skąd ta twoja taka mądrość?
Wiesz co, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że to jest tak, że ja zawsze lubiłam dociekać i w ogóle sens był dla mnie taką rzeczą, która była dla mnie bardzo ważna. Ja nie jestem w stanie funkcjonować bez sensu. I w momencie w różnych moich na przykład zawodowych wyzwaniach, zawsze jak stawałam przed takim murem pod tytułem, no dobra, już się nic nie da zrobić i to jest po prostu bez sensu, albo ja nie widzę w tym sensu, no to przestawałam to robić po prostu. Więc myślę, że to poszukiwanie sensu, źródeł, zrozumienia, dlaczego coś jest jakieś, że to po prostu jest jakaś tam funkcja mojego umysłu, która ciągle jest i to pytanie dlaczego, wiesz, słowetne pytanie Simona Sinka,
tak,
prawda?
Tak, dlaczego? To jest sławne why, tak.
Więc ja to why myślę, że po prostu mam w sobie i pielęgnuję i stąd te wszystkie odpowiedzi, które znajdowały się na to pytanie.
Interesujesz się czymś, co się nazywa zrównoważony rozwój i zrównoważone przywództwo. Ja powiem zupełnie szczerze, że oczywiście znam hasło, ale tak do końca nie wiem, czy większość z nas, łącznie ze mną, rozumie sens. Co to znaczy zrównoważony rozwój i zrównoważone przywództwo? Opowiedz proszę.
Prowadzę podcast, który nazywa się Becoming a Sustainable Leader, czyli tak naprawdę jest to podcast, w którym rozmawiam z ekspertami, z coachami, z trenerami, z praktykami tak naprawdę przywództwa na temat tego, czym to zrównoważone przywództwo jest. Co człowiek to definicja? Każdy rozumie to troszeczkę inaczej. Dla mnie to jest taki nowo powstający, nowo rozwijający się model zarządzania. I on jest spowodowany kilkoma rzeczami. Tym, że generacja nowa, która wchodzi, milenialsów i zetek na rynek, oni wymagają kompletnie innego sposobu zarządzania. Czyli jakby stare metody, stare standardy korporacyjne po prostu nie działają. Oni wymagają większej uwagi, większego inwestowania w ich potencjały, w ich rozwój. To jakby jest z jednej strony. Z drugiej strony...
emocje, prawda?
Tak, w emocje. Zarządzanie emocjami jest absolutnie jednym z takich bardzo ważnych elementów tego zrównoważonego przywództwa. A z drugiej strony żyjemy w takich czasach, które są kompletnie niepewne. No i teraz to stare przywództwo działało w taki sposób, że stosowało rzeczy, które działały kiedyś i zadziałają teraz. Czyli jeżeli ja mam osiągnąć to i to, to zastosuję tą i tą metodę i na pewno to osiągnę. Ale w czasach COVID-u, w czasach permanentnej zmiany, potrzebujemy kompletnie innego lidera. Nie lidera menadżera, który będzie zarządzał zasobami, tylko lidera trochę wizjonera, takiego, który jest w stanie zmobilizować wspólnotę do tego, żeby znaleźć rozwiązanie i w jakiś sposób wyjść naprzeciw tym permanentnym zmianom. I o tym trochę dla mnie jest to zrównoważone przywództwo właśnie.
Wspaniałe, żeby porwać wspólnotę za ideą, taka parafraza trochę tego, co powiedziałaś, ale bardzo to jest interesujące. Prowadzisz również zajęcia, jesteś wykładowczynią na prywatnej uczelni. Widzę, że Cię bardzo interesują Ci milenialsi, czyli taka młodzi dorośli albo taka prawie dorosła młodzież. Powiedz, co wykładasz i skąd w ogóle pomysł, Aniu, Twojej dziennikarskiej duszy, żeby być wykładowczynią akademicką?
To jest jeszcze inna historia. To jest jeszcze jeden wątek. Słuchaj, to jest wątek bardziej młodowy, dlatego że rzeczywiście jakby ta moda była mi bliska. No, ja pracowałam od 30 lat. Więc,
też nie bywało, 30 lat?
No nie, może przesadziłam, ale 27 na pewno, bo zaczęłam pracować już na studiach. I ja lubię, wiesz, ja lubię tworzyć rzeczy. Ja lubię jakby tworzyć systemy, które jakoś działają, albo coś nazywają, albo komuś pomagają. I jedną z takich moich inicjatyw, które też robię, jest związana już z modą. To chyba nawet o tym nie wiesz, albo nie słyszałaś. To jest taki system e-commerce'owy, który jest oparty na modotypach.
Oczywiście, że wiem.
No i właśnie wracając do Twojego pytania, no to ja wykładam tam właśnie archetypy modowe, czyli taki system jakby archetypów modowych, które określają tam 9 typów modowych, na bazie których możesz budować na przykład wizerunek marki, rozumieć swoich odbiorców i na bazie tego również jest stworzony ten...
Ale to jest wizerunek marki osobistej, tak?
Nie jak tylko, te? Jeżeli tworzysz markę modową,
Aha,
no to też chciałabyś, żeby ona była konsekwentna, żeby komunikacja była konsekwentna, żebyś rozumiała jakby, jakie są potrzeby twoich klientów i wtedy tworzysz jakby
taki marketing marki modowej poniekąd, tak?
Można to tak powiedzieć. Są też archetypy marek normalnych. Tak, ja akurat w tym kontekście skupiałam się na tych archetypach modowych, no bo to jest coś, co
znam. Znasz, lubisz.
Tak, znam już w każdą stronę od podszewki, więc, więc wydawało mi się to ciekawe.
No i jak tam ci się ze studentami, z tą młodzieżą, z tymi milenialsami pracuje? Oni pewnie będą słuchać, więc...
Wiesz co, ja jestem fanką milenialsów. Ja uważam, że oni mają strasznie trudno, dlatego że oni zrobili ogromną rewolucję i są trochę tak naprawdę ofiarami tej rewolucji, bo nikt ich nie rozumie, do pracy ich nie chcą przyjmować, nikt jakby jest
trochę
ogromny
nie ma wyjścia,
konflikt.
Do pracy trzeba przyjmować, tak, bo za chwilę nie będzie komu pracować.
Ale jest ogromny konflikt generacyjny właśnie na tym poziomie, więc oni trochę przetarli te szlaki i my wszyscy będziemy beneficjentami tego, czym work-life balance, skupienie na sobie, potrzeba własnego rozwoju, rozumienie siebie, swoich potencjałów. To są wszystkie takie wartości, które tak naprawdę milenialsi wnieśli do świata, więc ja mam o nich fantastyczne zdanie, uwielbiam z nimi pracować i dziękuję Bogu, że są.
Wspaniale, następne pokolenie. Natomiast wiesz, że jest taka teza, że milenialsi są nieokiełznani, że bardzo często zmieniają pracę, że wiedzą czego chcą, ale do końca nie umieją dać od siebie, tylko chcą brać z zewnątrz. Masz takie doświadczenie?
Tak, bo oni są skupieni na sobie, oczywiście. Oni jakby potrzebują, tak jak powiedziałam, inwestują w swój rozwój i oni szukają jakby benefitów dla siebie. Czyli to myślenie jakby z naszej generacji, że firma jest wszystkim i ty jesteś firmą i twoja praca jest ważna dla firmy, trochę się skończyło. Oni pracują oni mogą się podpisać pod wartościami firmy i organizacji, w której pracują, pod warunkiem, że są zgodne z nimi.
Tak.
I oni mają z tego korzyść. I ja uważam, że to jest taka win-win situation.
Tak.
I dlaczego nie? Dlaczego nie możemy zmyślać myślenia?
Jest to sytuacja taka prawdziwa. Tak. Ale powiedziałaś bardzo istotną rzecz. Nasze pokolenie jest pokoleniem, które jest pokoleniem, czy my, oddanym korporacjom. Pracowaliśmy w korporacjach, właściwie budowaliśmy gospodarkę wolnorynkową w Polsce tak naprawdę. Ja zaczęłam pracę na początku lat 90., to pewnie chwilkę później. No ale ty jesteś takim przykładem osoby, która była bardzo związana z marką, przez bardzo wiele lat pracowałaś i przestałaś. Czy dla ciebie to był trudny moment, czy trudny wybór tego, że jesteś tym człowiekiem oddanym marce, którą zarządzasz na bardzo wysokim stanowisku, a później poszłaś no poniekąd na swoje po prostu?
Wiesz co, to był... Ja nie powiem, że to był trudny wybór. Ja myślę, że to była taka konieczność, ponieważ ta decyzja trwała dosyć długo i dojrzewała we mnie. I tak jak ci powiedziałam na początku, że jak ja nie widzę czegoś sensu, no to narasta we mnie frustracja, a ja nie jestem w stanie tak funkcjonować. Znaczy mnie to kompletnie jakoś energetycznie wykańcza. Więc myślę, że ten proces troszeczkę trwał. Ja tak miałam takie poczucie, że po pierwsze, rynek prasy się kończy. nie da się zrobić tego, co uważam, że ma sens. W tym konkretnym...
Rynek pracy się kończy?
Prasy. Że, no jakby, tak, to... że prasa musi transformować i nie jestem w stanie pracować w miejscu, które nie chce się transformować. Albo nie jest jeszcze na to gotowy w jakiś sposób. Więc jakby to była taka sytuacja, która ja kochałam tą pracę, naprawdę. Kochałam mój zespół, kochałam to robić. To jest naprawdę, mnóstwo tam serca zostawiłam i dało mi to ogromną satysfakcję i mnóstwo szczęścia. Natomiast myślę, że następuje taki moment, kiedy czujesz, że no coś się kończy i że już jakby twoja rola w tym obszarze się skończyła i mój rozwój w tym obszarze też się skończył. Więc... myślę, że to po prostu nawet, ja bym tego nie wartościowała, że to było trudne czy nie. To było konieczne.
I jak ci jest teraz?
Fantastycznie.
Bo to jest trochę tak, rozmawiamy o tych milenialsach, ale w nas myślę, pokoleniu rodziców milenialsów, ja jestem, mam córkę 20-letnią, też tych milenialsów trochę jest, albo taka zazdrość, że my byśmy chcieli uczyć się od nich, to o czym powiedziałaś, takiego może luzu? Może takiej odwagi? To są dwie rzeczy, których myślę, że nam trochę brakuje.
Ja mam teorię, że w ogóle bycie milenialsem wcale nie zależy od metryki i daty urodzenia, tylko od tego, jaki masz mindset. Więc to jest możesz wspaniałe. Mieć
okazuje się, że
jesteś milenialsem, wiesz, mając lat 70 i nadal tak myśleć. I tak trochę myślę o sobie. I rzeczywiście tak jest, no, że tak. No, myślę, że wymaga to odwagi, tak jak mówisz, takiego zadbania o siebie też, prawda? Znowu o to, co mówiliśmy na początku, tak. O tym, co ja chcę, czy mi jest dobrze tu, gdzie jestem, co ja bym chciała. I to są takie, jest to taki rodzaj skupienia na sobie, który może być egotyczny, ale z drugiej strony może to jest czas na to właśnie teraz.
No tak, ale to jest takie, wiesz, podążanie za szczęściem, za satysfakcją.
Tylko swoją, tak, a nie czyjąś, prawda?
Tak. I tak za wszelką cenę, myślisz? Że tak, wiesz, na takim freestylu? No jednak młodość ma do siebie to, że ma większą odwagę, powiedziałeś, którą odwadze, i większą taką skłonność do szaleństwa. A później człowiek ma, wiesz, kredyty, zobowiązania, szkoły i tak dalej, i tak dalej. Czy łatwo jest być dorosłą milenialską?
Fantastycznie jest być i myślę, że jest łatwo. Wiesz, ja na to patrzę inaczej. Mi się wydaje, że ta pierwsza połowa życia jest taka bardzo zewnątrz sterowalna i rzeczywiście wtedy bardzo wiele osiągamy i po wiele rzeczy sięgamy, jesteśmy odważni, idziemy do przodu, ale cały czas jakby przyglądamy się w oczach innych. I jest taki moment i to jest ważne. Ten jakby to budowanie tego sociala dookoła i tej opinii i tego swojego autorytetu i pozycji, że to jest bardzo, bardzo ważne. I potem przychodzi 40 i nagle zachodzi taka, wiesz, oczywiście nie w punkt 40, no bo wiadomo. To jest wiadomo proces, natomiast jakby następuje taki moment zastanowienia się i ten shift tej uwagi przychodzi trochę do środka. Ja mam takie doświadczenie, jak rozmawiam z osobami, które są w tym wieku albo około tego wieku, też mówią, że coś takiego się wydarza. Czyli zaczynasz myśleć o tym, co ja chcę, co ja o sobie myślę, co jest dla mnie dobre, co jest dla mnie ważne. I mi się wydaje, że wtedy dopiero tak naprawdę zaczynasz mieć dystans do tego. Zaczynasz wiedzieć, czego chcesz. I to życie wygląda zupełnie inaczej. Jest takie wewnątrz sterowalne. I wydaje mi się, że to jest ogromna wartość.
To jest wspaniałe, co mówisz. Natomiast moje pytanie jest takie, czy ty do tego doszłaś sama, czy pomógł ci jakiś terapeuta? Wiesz, to nie każdy ma taką świadomość. Jeżeli to pytanie jest zbyt intymne, to nie odpowiadaj oczywiście, ale interesuje mnie to i myślę, naszych słuchaczy też.
Wiesz co, nie byłam nigdy na terapii. Ja mam problem z tymi klasycznymi terapiami, szczerze mówiąc, dlatego że ja uważam, że one są za bardzo w głowie i one... Znaczy nie chcę demonizować tego i tak jak mówię, że to jest tylko i wyłącznie moja opinia, no, natomiast i wielu osobom niewątpliwie pomaga to i są to niezbędne rzeczy, natomiast ja mam takie poczucie, że tam jest za mało ciała w tym procesie i wiele rzeczy masz przemyślanych, przegadanych, zrozumianych. Ale to jest wszystko w twoim mózgu. No i teraz jakby dla mnie jest ważne, żeby to jednak było, jeżeli to jest taki proces poznawania siebie, żeby on jednak był bardziej całościowy, taki bardziej doświadczalny tak naprawdę. Więc odpowiadając na twoje pytania, nigdy nie byłam na terapii. Raczej sama się jakoś tam testowałam za pomocą prób i błędów. I No i to pytanie dlaczego, wiesz, to jest takie podstawowe pytanie. Dlaczego tak się czuję? Dlaczego wstałam ci rano, jestem wkurzona? Gdzie jest źródło tego wkurzenia? Ludzie nie myślą o tym. Ludzie są wkurzeni i się wyżywają na innych. Bo są wkurzeni i wydaje mi się, że mają do tego prawo. No nie, ja tak nie uważam. Ja chcę wiedzieć, dlaczego jestem wkurzona i co mogę z tym zrobić.
Nie no, pytanie jak się czuję, będę sobie zadawać codziennie, parę razy dziennie i będę zastanawiać, dlaczego jestem wkurzona i co zmienić, żeby tak się nie czuć. No jak jest wkurzona, z jakiej przyczyny, no więc to warto jest zajrzeć w głąb siebie. To bardzo to jest dla mnie interesujące, co mówisz, Aniu, naprawdę. Natomiast mnie interesuje też ten wątek, który poruszyłaś, że jest głowa i ciało i że dla ciebie no człowiek składa się z głowy i ciała i to jesteśmy jedną istotą. Jak zadbać o głowę i ciało holistycznie? Czy to jest właśnie joga i dieta? Myśmy o tym rozmawiały w prywatnej rozmowie niedawno. Opowiedz proszę o tym.
Wiesz co, ja myślę, że o ciało trzeba bardzo dbać i trzeba je kochać, bo ono jest takim naszym źródłem dla mnie wszelkiej informacji. Jest źródłem intuicji tak naprawdę, źródłem emocji. To wcale, wiesz, nie do końca ten mózg. Mózg porządkuje, racjonalizuje, jest genialnym narzędziem i fajnie go używać. Myślę, że jest mnóstwo narzędzi, ale też znowu, wiesz, nie, to jest tak jak z poradnikami. No nie każdy poradnik jest dla każdego i nie każdy zadziała, nawet odtworzony jeden do jednego. Więc każdy musi to spróbować. Ja uważam, że mindfulness, czyli ta uważność, czyli bycie tu i teraz i medytacja, czyli czyszczenie głowy, czyszczenie. No bo jak masz wyczyszczoną głowę, to wtedy pojawia się taka przestrzeń na te nowe rzeczy, na tą prawdę tak naprawdę. No bo cały czas jesteśmy zabiegani gdzieś. Tak jak mówisz, tam jest cały czas jakiś proces w tej głowie, proces. I to nigdy nie jest tu i teraz. Nie? Czyli na przykład nie siedzisz teraz i nie rozmawiasz ze mną, nie słuchasz tego, co ja mówię, tylko jestem przekonana, że w swojej głowie zastanawiasz się, jakie kolejne pytanie mi zadasz. Tak no, słuchasz połową głowy?
Nie, słucham. Ale już kombinuję oczywiście, co zadam za chwilę, tak.
No właśnie, i tak cały czas działamy, wiesz, nie jesteśmy nigdy tu i teraz. No i tak jak mówię, mindfulness jest fantastyczny i też jest, naprawdę ma mnóstwo badań przeprowadzonych, jakby jego działanie na stres, na depresję. I medytacja jest jakby częścią mindfulnessu. I oczywiście teraz wszyscy mówią, Boże, ja nie mam czasu, że tak. Wszyscy tak o tym mówią, godzinę mindfulnessu oszaleję, jak zacznę medytować. No nie, no wystarczy, słowo honoru, wystarczy 5 minut wieczorem sobie wyczyścić tylko głowę na chwilę, spróbować
nie myśleć
o niczym.
Nie każdy umie, medytacja rozumiem polega na tym, że nie myślisz, że masz jakby, nie wiem, ja próbowałam, po prostu nie umiem.
Nie ma możliwości, żeby nie myśleć. Chodzi o to, żeby się nie doczepiać do myśli, czyli obserwować je tylko, bo zobacz, jak działa twój mózg. Jak się pojawia jakaś myśl, ty zaczynasz się drążyć. No tak. Nie zrobiłam zakupów, to co ja kupię, co ja zjem na obiad. Nie mam marchewki, to może jutro kupię.
Tak i leci.
A chodzi w medytacji trochę, upraszczając oczywiście, w medytacji chodzi o to, że jak się pojawia, co zrobię na obiad, no to myśl sobie, no wiesz, tak jak taka chmurka ta myśl przepływa i ją zostawiasz. Nie idziesz za nią. I to wystarczy.
Ale czy to nie jest trochę, wybaczcie państwo kolokwializm, takie olewanie? Co zrobię na obiad, tam cokolwiek, chmurka poleciała, wszystko mi jedno.
Wiesz co, jak poświęcisz temu olewaniu 10 minut dziennie, to naprawdę twoje życie tylko i wyłącznie będzie miało wartość dodaną, a na pewno obiad też będzie.
I nie staram się oceniać, staram się zrozumieć, dlatego że to jest kwestia też moim zdaniem pewnego rodzaju energii osobistej albo takiej osobowości. Ty masz osobowość. Ty jesteś balsamem, Aniu. Ty masz osobowość tak cudowną. Jesteś po prostu krainą łagodności i nie da się chyba ciebie nie lubić. Natomiast i masz taką, wydaje mi się, właśnie aurę czy energię balsamiczną. Natomiast są ludzie, którzy są bardziej energetyczni w takim znaczeniu nawet negatywnym i nie umieją chmurki puścić. Jak się nauczyć puścić chmurkę?
Praktykować i ćwiczyć. Znaczy, nie, wiesz, to jest znowu proces. To nie jest tak, że jak we wtorek puścisz chmurkę, to w środę również ją puścisz. No, może się puścić dopiero za miesiąc. I, więc jakby to jest kwestia jakiejś tam praktyki. To jest tak jak z ćwiczeniami. Wiesz, trzeba ćwiczyć ten mindfulness dokładnie tak samo, jak ćwiczysz pośladki, żeby fajnie wyglądać w sukience. To jest wszystko konsekwencja, praktyka i jakby doświadczenia. Natomiast znowu, wiesz, jest tak, że ja uważam, że to nie jest tak, że nagle wszyscy rzucą wszystko i zaczną medytować. Chodzi o to, żeby wsłuchać się w siebie i zadać sobie pytanie, czy jest mi to potrzebne, bo może ja lubię być tym, wiesz,
naspidowanym
człowiekiem. Mhm. Jeżeli to nie wpływa źle na ludzi, nie dostaje feedbacku pod tytułem ej, no w ogóle nie da się z tą pracować ani żyć, albo ja nie czuję, że po prostu za chwilę wysiądę z tego pociągu i oszaleję, no to jedź sobie w tym pociągu. Wiesz, nastąpi taki moment, że poczujesz, że coś musisz zmienić i wtedy może to będzie ten moment, kiedy zaczniesz puszczać te chmurki.
Wspaniałe, bardzo bym chciała puszczać. Ja będę próbowała i zadzwonię do ciebie, Aniu. I ci powiem, czy mi idzie puszczanie chmurek, czy nie. I czy ja próbowałam, ale no bez sukcesu. Po prostu nie umiem się nauczyć medytować, ale może faktycznie trzeba to robić po prostu, tak jak powiedziałaś, ćwiczeniami. Codziennie próbować i któregoś dnia może wyjdzie, albo może po prostu nie wiem, jak to, o co chodzi z tą chmurką. Tak.
Wiesz co, też to jest trudne, natomiast możesz, w mindfulnessie jest bardzo dużo praktyk takiej uważności, że czasami to wystarczy na przykład przez 5 minut posłuchać śpiewu ptaków tylko i spróbować nie myśleć, znaczy skoncentrować się na tym, otworzyć okno i na przykład ja uwielbiam tą medytację, czyli otwierasz okno i zaczynasz słuchać dźwięków, które są na zewnątrz. Ale nie idziesz z tymi dźwiękami,
nie,
czyli nie słyszysz, wiesz, młotka, mówisz tak, no tak, sąsiad znowu robi remont, w związku z tym będę musiała coś tam, muszę odwołać imprezę. No nie idziesz za tym, wiesz, tylko mówisz młotek, coś tam i słuchasz innych dźwięków i to naprawdę działa. Spróbuj.
Ja spróbuję na pewno i już z tej rozmowy wyniosłam bardzo dużo. Będę pytać siebie, jak się czuję i będę słuchać ptaków, młotka, autobusu, czegokolwiek i próbować puścić je z chmurką. Aniu, ten podcast ma charakter feministyczny. Ja ostatnio słuchałam twojej rozmowy, twojego podcastu, gdzie też rozmawiałyście z gościnią o feminizmie. Jaki jest twój stosunek do feminizmu? Czy jesteś feministką i czym dla ciebie jest feminizm?
Nie lubię tego słowa, wiesz. Wiem, że to jest bardzo niepolityczne powiedzenie tego. Natomiast ten feminizm, który gdzieś tam, może już w tej chwili nie, ale otacza nas do tej pory, jak dla mnie miał strasznie dużo takiego agresywnego wydźwięku. Ja tego nie lubię, ja tego nie czuję. To nie jest jakby moja droga do wywalczenia sobie, wiesz, jakiejś pozycji. Ja wierzę w kobiety, uważam, że my mamy ogromną siłę, tylko nasz problem, tak z mojej perspektywy i to też zawsze staram się podkreślać, polega na tym, że troszeczkę zostałyśmy wychowane i żyjemy i walczymy i staramy się przetrwać w świecie zbudowanym przez mężczyzn i funkcjonujących według ich reguł, czyli takich reguł, które są dla nich wygodniejsze, bardziej naturalne, czyli konfrontacyjne, proste i tak dalej. Mamy kompletnie inny zasób narzędzi. Znowu mówię statystycznie i nie mówię o każdej kobiecie, tylko mówię o większości, o takich talentach, które my mamy wrodzone, czyli ten talent takiego kompleksowego myślenia, talent empatii, talent budowania zespołów i zarządzania w naturalny sposób z zespołami. To są takie rzeczy, które kobiety mają dane w naturalny sposób. Oczywiście znowu w większości i też nie wszyscy oczywiście. I dla mnie jakby ten feminizm albo ta siła kobiet polegałaby na tym, że zaczniemy korzystać z tych naszych zasobów i tą naszą drogę do tej równości, do tego rozpoznania, akceptacji raczej budujemy na naszych zasadach, a nie przebierając się albo używając męskich narzędzi czy broni tak naprawdę.
Tylko czy to nie jest tak, że trudno jest używać naszych narzędzi w świecie, który nadal niestety, oczywiście coraz mniej, ale jest zdominowany przez mężczyzn, to co powiedziałaś przed chwilą, tak troszeczkę zorganizowany na ich potrzeby. Feminizm z mojego punktu widzenia nie jest przeciwko mężczyznom, natomiast czy wiesz, to o czym mówisz, ja się z tym absolutnie oczywiście zgadzam, tylko to bardzo wolno będzie trwało i czy to wystarczy?
No właśnie nie wiem, czy wolno, słuchaj, bo moje rozmowy Becoming Sustainable Leader są dokładnie o tym, że nagle dokładnie te wartości, o którym powiedziałam przed chwileczką, są absolutnie niezbędne w przywództwie. Wszyscy moi rozmówcy, tak jak mówię, że i eksperci, to byli prezesi banków i zagraniczni coachowie, którzy coachują CEO w Dolinie Krzemowych. Ci wszyscy ludzie mówią jedno, że nastąpił czas nowego lidera i że ten lider ma ewidentnie takie cechy, które jak dla mnie, znowu to jest moja opinia, są bardzo paralelne z tym, co my kobiety mamy i nosimy w sobie w taki naturalny sposób od wieku. Wiesz, empatia, jakby takie znowu to myślenie kompleksowe, ta otwartość, elastyczność, adaptacyjność. To są wszystko takie rzeczy, które wydaje mi się, że my mamy talent do tego. I jak zaczniemy teraz wykorzystywać, że trochę ten dla mnie ta scena taka przywódcza, no bo to przywódcy, prawda, organizują nam świat. Ona się zmienia. Ja trzymam kciuki i mam nadzieję, że jednak zmieni się dosyć szybko i że wtedy te kobiety nie będą musiały walczyć z mężczyznami i udawać, że są lepszymi mężczyznami i grać w ich grę. Tylko okaże się nagle, że to nasza gra. Jest tą grą, która teraz jest potrzebna i jest niezbędna w tych zmieniających się czasach i przy tej nowej generacji.
No pięknie powiedziane. Okaże się, że to nasza gra. Ja sobie zapiszę tyle cytatów, a nie tutaj z naszej rozmowy. Natomiast czy, wiesz, bo to znowu jest taka kontra. Nasza gra albo ich gra. I ten zrównoważony rozwój, o którym rozmawiasz z twoimi gośćmi, czy to też nie powinien być taki trochę różnorodny rozwój?
Jak najbardziej. Wiesz, no my musimy, ja mówię o mechanizmach, więc mechanizmy jakby można by oceniać tylko obiektywnie, czyli jeżeli spojrzysz sobie na te ostatnie, no nie wiem, setki lat, no to mechanizm był ewidentnie, mężczyźni byli u władzy, system został zbudowany przez mężczyzn. Teraz, tak jak powiedziałam, są takie aspekty, które to troszeczkę zmieniają, czyli to przywództwo i polityczne, i jakby w kontekście biznesu zmienia się i mam nadzieję, że ten mechanizm, czyli ten system jako taki się zmieni. Natomiast jeżeli chodzi o tą równowagę, to absolutnie. Znaczy, to nie jest tak, że teraz będą rządzić kobiety, a mężczyźni będą przebijać szklane sufity. No, to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zaprosić te kobiece wartości i stworzyć taką wspólną, jednorodną jakość. Oczywiście, że ta diversity, różne perspektywy, inkluzywność, różnych światopoglądów, w ogóle zadawanie przez szefów pytania, co ty o tym myślisz, czyli jakby taki koniec tych wszechwładnych, wszystko wiedzących szefów, tak, to też jest polecenia. O tym. Tak, to jest wszystko o tym, czyli ta otwartość i ten taki welcoming dla wszystkich punktów widzenia, punktów siedzenia, punktów myślenia, tylko jak najbardziej.
Pytanie, czy to nie jest taka nasza rozmowa w feministycznej bańce wykształconych kobiet, udających milenialski w Warszawie? Ponieważ jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje na świecie w tej chwili, to ja mówię też o geopolityce i o tym, kogo wybieramy jako społeczeństwo, naszych liderów. My idziemy w kierunku świata bardziej konserwatywnego, konserwatywnych wartości, no odległych od wartości równościowych i liberalnych. Czy ty dostrzegasz to w swojej codziennej pracy zawodowej albo w ogóle w tym, czym się zajmujesz? Bo dla mnie to jest niepokojące.
Wiesz co, jest to bardzo niepokojące. Ja no przez to, że trochę wybrałam sobie taką sferę tego mojego zainteresowania, która jest bardzo zrównoważona i bardzo świadoma, no to tam jakby mało jest rzeczywiście tego typu przesłanek, o których mówisz. Natomiast wiesz, to jakby futurolodzy wszyscy mówią o tym, że żeby, no socjolodzy również, że żeby istniał jakiś trend, musi istnieć antytrend. Więc jeżeli powiemy, że rzeczywiście większościowy jest trend idący ku konserwatyzmowi i takich radykalizmach, który tak naprawdę jest wynikiem z mojej perspektywy braku poczucia bezpieczeństwa i szukania takich autorytetów, które wezmą odpowiedzialność, które powiedzą, co trzeba. Ale w antytrendzie jednak mamy tą demokrację, tą inkluzywność i rodzaj takiej wspólnotowości tak naprawdę w decyzyjności, lojalności, misji, wartości, no to tak, to musi istnieć, nawet jeżeli to jest w mniejszości. I bardzo często jest tak, że jakby patrząc na tą historię, że te antytrendy nagle stają się trendami w jakiejś tam ewolucji czasowej. Więc trzymajmy kciuki.
No bardzo trzymajmy kciuki. Działajmy, ty działasz, ja działam, róbmy wszystko, żeby jakby też edukować o tym, czym jest feminizm, czym jest zrównoważony rozwój, czym jest taka różnorodność i taka równość. Krótko mówiąc, brak dyskryminacji. Natomiast w tej chwili mnie przeraża polaryzacja świata. I to nie tylko mówię o Polsce. To jest trochę pytanie a propos mojego kontynuacja poprzedniego pytania. Ta polaryzacja jest bardzo agresywna. Czy spotykasz się z tym osobiście? A jeżeli nie, to co o tym sądzisz, obserwując świat?
Wiesz co, no nie spotykam się z tym osobiście. Tak jak mówię, że gdzieś tam pewnie intuicyjnie zupełnie wybrałam sobie tą sferę takiego raczej tolerancji.
Tak, Aniu, przepraszam, że ci przerwę, ale to jest tak, że nie masz komentarzy na przykład w internecie hejterskich a propos tego, co robisz. Czy nie masz takiego czasami właśnie takiego polaryzującej nawet debaty, czasami trudno to nazwać debatą, bo to jest rynsztok w internecie po prostu. Mm-hmm.
Wiesz co, nie mam. Naprawdę. Znaczy, to są sporadyczne jakby przykłady, natomiast myślę, że ja też nie jestem aż taką osobą social mediową i jakby nie, wiesz, te moje treści, ja nie jestem konfrontacyjna. Ja jakby nie, jeżeli coś mówię, to raczej to jest moje zdanie. Jeżeli coś piszę, to są moje przemyślenia, więc to nie są, wiesz, prawdy objawione, do których trzeba się w jakikolwiek sposób ustosunkować.
Tak, ale czasami ta iskra hejtu w ogóle nie wiadomo skąd nagle, wiesz, eksploduje, ale to bardzo się cieszę, że tego nie doświadczasz, bo to jest dosyć przykre po prostu.
Jestem za mało sławna chyba, wiesz, żeby doświadczać
tego. Mówisz mi, naprawdę mało sławne osoby też doświadczają hejtu w internecie, ale to dobre, więc po prostu lepiej, proszę Państwa, nie być sławnym, żeby nie doświadczać hejtu w internecie. Aniu, za chwilę wydajesz książkę, która jest zbiorem wywiadów twoich, czyli krótko mówiąc, wydrukowanymi twoimi podcastami. Opowiedz trochę, kiedy ta książka, opowiedz trochę o tej książce i zaprosiłem Państwa do tego, żeby lecieli szybko po książkę.
Najpierw będzie e-book. Książka będzie, dopiero kontynuacją. Natomiast rzeczywiście e-book jest zbiorem moich wywiadów z podcastu Becoming a Sustainable Leader i taki też ma tytuł. Jest to przewodnik po zrównoważonym przywództwie. Oparczony takim moim osobistym wstępem na temat tego, co o tym myślę i jaka też była moja droga troszeczkę do tego zrozumienia siebie jako lidera. I tam są fantastyczne naprawdę wywiady z osobami, które opowiadają o takich różnych perspektywach tego leadershipu, o którym mówiliśmy przed chwilą, czyli adaptive leadershipu, który na przykład twierdzi, że w ogóle liderów to nie ma, tylko są akty przywództwa, czyli w momencie, kiedy bierzesz odpowiedzialność, jesteś liderem. Jak nie bierzesz, to nie jesteś. W związku z tym to, że masz samochód firmowy, wielki gabinet i 3 gwizdówki, wcale nie tworzą z ciebie lidera. Jest też dużo o tym servant leadershipie, czyli tym takim liderze w służbie, który gdzieś tam, tak jak Simon Sinek też pisał, prawda? Liderzy jedzą ostatni, czyli jest to, ma tą taką rolę wspierającą, często porównywaną takiego dyrygenta, który tak naprawdę nie wydaje żadnego dźwięku, ale jest najważniejszą postacią, która zarządza energią tej grupy. Mhm. Czyli musi ją dobrze rozumieć znowu na poziomie relacyjnym, emocjonalnym. Czyli znowu te KPI-e, które gdzieś tam są i te cele, one są bardzo ważne. I to nie jest tak, że nagle tworzymy turkusowe organizacje, które będą fantastycznie tworzyć produkty i będziemy tutaj się sami organizować. To nie o to chodzi. Chodzi o tą równowagę pomiędzy tym światem starym, czyli tym rozumieniem strategii, celów, firmy, organizacji, ale też zintegrowaniem tego ze swoimi potrzebami i zarządzaniem tym zespołem w taki właśnie kompleksowy, świadomy, inkluzywny, różnorodny sposób. Więc tam naprawdę bardzo wiele różnych punktów widzenia, dużo fajnych przykładów i zapraszam, bo myślę, że bardzo ciekawa lektura. Ja uwielbiam te rozmowy.
Serdecznie ci gratuluję. Czy ty kiedykolwiek, Aniu, doświadczyłaś dyskryminacji ze względu na to, że jesteś kobietą? Pracujesz w takim trochę feministycznym czy kobiecym środowisku całe życie, ale czy kiedykolwiek dotknęło cię coś? Nie mówię tylko o szklanym suficie, ale cokolwiek.
Wiesz, tak jak powiedziałaś, ja trochę szczęśliwie funkcjonowałam jednak w takim środowisku, gdzie było dużo kobiet. W związku z tym nie doświadczyłam tego nigdy, ale ja też nigdy, wiesz, nie myślałam o sobie jako kobiecie, tylko zawsze jakoś tak traktowałam się jako człowieka. Więc w ogóle sama z siebie nie stawiałam w takiej roli typu, że ja jestem kobietą, w związku z tym coś tam i mam pewne atrybuty, które mnie determinują. Raczej myślałam, wiesz... No, traktowałam się jako człowieka po prostu.
No tak, ale traktujesz się jako człowieka, masz bardzo wysokie stanowisko, jesteś liderką, niezależnie od tego jaką, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, bo to jest w ogóle ciekawe, bardzo zagadnienie leadershipu i zagadnienie tego przywództwa i tych różnych stylów, o których wspomniałaś. Natomiast jesteś też mamą, Aniu. I to jest trochę tak, że w pewnym momencie, teraz mówię o takiej równowadze życiowej, kiedy kobieta, człowiek staje się mamą, no przewartościowuje się trochę życie, czy doświadczyłaś takiego przewartościowania i jak sobie poradziłaś z karierą zawodową i macierzyństwem?
Wiesz co, oczywiście, że się przewartościowuje. Znaczy ja uważam, że w ogóle macierzyństwo ugruntawia, wiesz, tak, tak. Daje taki wyższy cel. Po prostu dostajesz go, nie musisz go sobie wymyślać. Nagle on po prostu się pojawia tak. Wiesz, na świecie i już jest wiadomo, co jest ważne, a co jest nieważne. Mhm. Więc to było absolutnie fantastyczne doświadczenie. Wiesz, ja jestem dosyć specyficznym przykładem, ponieważ ja dostałam swoją pozycję w Glamurze w momencie, kiedy byłam w ciąży. Mhm. Pamiętam, że szłam na pierwszą rozmowę taką kwalifikacyjną i się zastanawiałam, Boże, powiedzieć im, że jestem w ciąży, czy nie?
Powiedziałaś?
Powiedziałam.
Ale to wspaniale, bo to też jest bardzo niezwykłe, powiem ci. Czyli przyjmujesz bardzo wysoką rolę przywódczą, będąc w ciąży. Mhm.
Wiesz, to dziękuję ówcześniejszej mojej wtedy prezesce i wydawczyni, którzy we mnie zaufały.
A to jest w ogóle wspaniałe i to jest absolutnie feministyczne przesłanie, żeby tak się zachowywać. To w ogóle polecam bardzo wszystkim pracodawcom.
Jak najbardziej. Ja miałam ogromne wsparcie, ale ja też, wiesz co, w związku z tym też z całą tą sytuacją, że urodziłam, szłam do pracy, to rzeczywiście zaczęłam pracować bardzo, bardzo, bardzo wcześniej. I jest coś takiego. Ja myślę, że zawsze jest coś takiego, że jak się jest matką, znaczy no, mówię za siebie, że masz cały czas takie poczucie, że musisz dzielić tą swoją energię i że nigdy nie jesteś tak na 150% i tu, i tu. Mhm. No, ale to jest takie balansowanie. Takie,
ale żeby... rozdarcie czy balansowanie?
Balansowanie. Dla mnie to jest takie balansowanie. No bo to, czy to jest rozdarcie, to sama o tym decydujesz. Tak. Wiesz, to jest twoja głowa i twoja decyzja.
Ale musisz zapytać,
i twoje
jak
nazywanie.
Się czujesz. To jest, tak.
Tak. I teraz okej, okay, no czy ja balansuję, daję tutaj, dzisiaj dam trochę mniej, jutro dam więcej, ale jeżeli my się obarczymy poczuciem winy, że nie dowozimy ani tu, ani tu, tak. No to nic dobrego z tego nie wyniknie. Wiesz, jest ta skala Hawkinsa emocjonalna, no to on mówi, że tak naprawdę wstyd i poczucie winy to jest najgorsze uczucie, najbardziej dołujące, ma najniższą wibrację, która sprawia, że my czujemy się najgorzej. Więc no, to jest twoja decyzja, czy sobie to robisz, czy nie. Więc wracając do twojego pytania, wiesz co, to było trudne, ale ja i też jestem super zorganizowana. Więc jakby ja sobie to poukładałam w głowie, na zewnątrz, miałam nianie, dziecko było ogarnięte, był czas quality dla dziecka, była praca. Też myślę, że z moim temperamentem i taką potrzebą rozwoju nie byłabym w stanie na przykład spędzić roku z dzieckiem w domu. Musiałabym mieć jakieś dodatkowe wyzwania.
Ja to rozumiem, szanuję, mam podobnie, natomiast to jest bardzo odważne, co mówisz, dlatego że my jednak żyjemy w kulturze, czy takiej tradycji matki Polki cierpiętnicy. Wiem, że to jest może niepopularne, co powiem, ale tak jest. Czyli właśnie tej, która ma poczucie winy, która poświęca się dla rodziny. I to jest ten taki nurt właśnie konserwatywny, w którym my nie jesteśmy, Aniu. Natomiast czy miałaś kiedykolwiek takie pytania, jak ty to godzisz, albo czy nie powinnaś zostać z dzieckiem, albo czy to jest odpowiedzialne?
Nie.
No i wspaniale.
Jestem jakimś przykładem po prostu.
Wspaniale. Nie, to jest po prostu, czyli ewidentnie jesteś w takim środowisku, które jest środowiskiem wspierającym, rozumiejącym i takim, powiedziałabym, no, liberalnym i nowoczesnym.
Albo jestem głucha na takie pytania, wiesz, po prostu
ale to
wypieram.
Dobrze, bo wypierasz, nie chcesz słyszeć tego.
Nie, wiesz co, nie miałam takich pytań. Masz rację, że rzeczywiście, ale znowu, zobacz, przejdę, no bo tak jak powiedziałaś, trochę mama jest liderem też i mama...
No tak, liderką jakby, o języku chciałabym.
Absolutnie, jest liderką. I to wspieranie tego dziecka na drodze to też jest trochę takie, jakby można przyłożyć taką paralelę do tego, że to może być takie wspieranie tego naszego pracownika, zespołu. I teraz wszyscy ci moi rozmówcy mówią o tym, że żeby być dobrym liderem, trzeba zadbać o siebie najpierw. Czyli wracamy znowu do tej sytuacji, wiesz, samolotu, maseczka i tak dalej. I teraz, jeżeli ty będziesz cierpiąca z poczuciem winy, nieszczęśliwa, no to jakby to wszystko przekazujesz swojemu dziecku. To jest, no nie działa. Moim zdaniem nie działa i jest kompletnie bez sensu.
Ania, skąd tytuły twoich podcastów? Jedno jest Becoming a Sustainable Leader. Proszę Państwa, mówię po angielsku, to jest dla mnie trudne. Drugie jest About Time, może łatwiejsze trochę, ale jakby dlaczego? I bardzo lubię język angielski, nic przeciwko temu, ale skąd ten pomysł?
Wiesz, to chyba jest takie moje subiektywne uwielbienie tego języka i doświadczenie, wiesz, 25-letnie z językiem polskim i uwierz mi, zajawki na okładkę, w języku polskim, żeby to było zgrabne, dobrze brzmiało i jeszcze mieściło dużo sensu w sobie, to było strasznie trudne, więc myślę, że ten wybór języka angielskiego jest jakiś taki dla mnie naturalny, bo wydaje mi się, że on jest taki dwuznaczny albo wieloznaczny, że jest tam mnóstwo treści, że brzmi lekko, przyjemnie. Tak. I ja nawet, wiesz, wiadomo, że język w ogóle bardzo determinuje nasz sposób myślenia. Ja myślę, że my Polacy mamy strasznie trudno, bo ten nasz język jest strasznie trudny, jakby to wyrażanie siebie, to kompilowanie tych zdań, albo jakby próba takiej syntezy tego, co ja chcę powiedzieć, to jest naprawdę bardzo trudne i to jest dużo prostsze w języku angielskim. Myślę, że stąd ta nazwa, aczkolwiek pamiętam, wielokrotnie mieliśmy zawsze w glamurze, bo ja niestety byłam taką osobą, która te anglicyzmy tam
pozwalałam
na nie, wiesz. I mieliśmy wiele głosów czytelniczek, że przecież mamy język polski i możemy nazywać to po języku polskim i po co pisać na przykład, no nie wiem, tam coś zamiast czegoś. Więc ja rozumiem też takich purystów językowych i patriotów i szanuję to i jakby doceniam, no ale ja mam troszkę inaczej.
Ja też lubię anglicyzmy, ale to jest takie może nasze po prostu przyzwyczajenie, ponieważ obydwie mówimy dobrze po angielsku i ten język jest taki jakoś lotny, tak, prawda? Łatwiej jest niektóre rzeczy wyrazić krótko. W języku polskim jakoś tak musimy to bardziej kwieciście opisać, zatem jest to dłuższe i zarazem od razu mnie jakoś błyskotliwe, ale to może jest nasze osobiste zdanie. Mówimy o języku, Aniu, ty jesteś dziennikarką, redaktorką, język jest twoim warsztatem, który niesiesz przez całe życie zawodowe i osobiste. Jakie jest twoje stanowisko do feminatywów, na przykład do tego, że przedstawiają cię jako gościnie, a nie goście? Co ty o tym sądzisz? Czy używasz, czy promujesz, propagujesz?
Ja jestem bardzo za. Wiesz co, ja używam oczywiście. Uważam, że to jest bardzo ważne, bo to na takim poziomie nawet podświadomej edukacji, że gdzieś tam w tym języku już zaczną się pojawiać te feminitywy i rzeczywiście te niektóre zawody przestaną mieć płeć, tak jak miały do tej pory i w pozytywie, i w negatywie, no to rzeczywiście to jest jak najbardziej taki powiew tej inkluzywności, różnorodności, akceptacji. Więc,
a nie zgrzytać to czasami? Bo ja słyszę takie zdanie, że jest to idiotyczne. Tutaj się nie zgodzę, ponieważ jest to o inkluzywności i o tym, że kobieta może być prezeską. Jeżeli nie będzie tego słowa, to dziewczynki czy młode kobiety nie będą myślały, że mogą. Natomiast jest taka teza, że jest to sztuczne i niepotrzebne.
Nie uważam, że jest to sztuczne i niepotrzebne, natomiast przyznam się, że ja czasami o tym zapominam, że dla mnie, że jakby może też znowu, dlatego że ja nie mam tak silnej w sobie tej nutki tego walczącego feminizmu, że ja muszę jakby to tak strasznie, wiesz, głośno o tym mówić i że czuję się po prostu człowiekiem, więc mogę być i liderem, i liderką, i obie te funkcje są dla mnie jak najbardziej, wiesz, akceptowalne i dobrze się z nimi czuję, więc, ale staram się być na to uważna, bo wiem, że dla ludzi to jest ważne, więc rzeczywiście, jeżeli sama zapraszam do swoich podcastów i przedstawiam, to staram się, żeby to było jednak gościni, a nie gość, liderka, a nie lider, menadżerka, a nie menadżer, tak. Czy prezeska, a nie prezes. Myślę, że wszyscy się tego uczymy po prostu, już to wymaga czasu.
Tak. Czy się z tobą zgadzam, że tutaj nie należy być jakoś takim pushy, proszę wybaczyć kolejny anglicyzm, takim napierającym i agresywnym, natomiast taką konsekwencją moim zdaniem to, co powiedziałaś, język zmienia świat, opisuje świat, ale też go zmienia. Jeżeli będziemy konsekwentnie opisywać ten świat z perspektywy kobiet, zawodów kobiet i języka używając feminatywów, po prostu będzie on bardziej zrównoważony. Aniu, ja ci bardzo dziękuję za to, że znalazłaś czas i przyszłaś do mnie porozmawiać. Chciałam jeszcze z tobą porozmawiać o sporcie, ale czas nam się skończył, zatem porozmawiamy o sporcie, proszę państwa, następnym razem. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim i państwa gościem była Anna Jurgaś, kobieta zrównoważona, może tak powiem.
To wspaniały komplement. Bardzo dziękuję, Dorotka. O sporcie się nie rozmawia, tylko się go robi. Więc
oj,
myślę,
to jest,
że umówimy się na
trening. Sport. I to jest, proszę państwa, wspaniała puenta tej rozmowy. Dziękuję ci bardzo, Aniu. Dziękuję bardzo państwu i zapraszam serdecznie co środę o 20:00 na stronę główną na temat i tam, gdzie lubicie państwo słuchać podcastów, na kolejne odcinki Halo Haler. Dziękuję bardzo, do widzenia.